Największe czaszki należały do potworów znanych z pieśni i opowieści. Do smoków, które Aegon Targaryen i jego siostry wypuścili na 7 królestw. Bardowie nadali im imiona bogów: Balerion, Meraxes, Vhagar. Tyrion stał oniemiały między ich ogromnymi paszczami. Można było wjechać do gardzieli Vhagar, chociaż już by się stamtąd nie wyjechało. Meraxes wydawał się jeszcze większy. Najpotężniejszy zaś z nich, Balerion, zwany Czarnym Strachem, mógłby połknąć całego żubra albo nawet włochatego mamuta, które ponoć przemierzały zimne pustkowia za portem Iben. Tyrion długo stał w wilgotnej piwnicy, wpatrzony w puste oczodoły ogromnej czaszki Baleriona, próbując wyobrazić sobie jego rozmiary, kiedy smok rozkładał ogromne czarne skrzydła i wzlatywał ku niebu, ziejąc ogniem. Balerion Czarny Strach nie był po prostu największym smokiem Targaryenów w Westeros. Był ostatnim żywym łącznikiem między ich rodem a starą Valyrią, stworzeniem urodzonym jeszcze przed jej zagładą, które widziało świat smoczych lordów, zanim ten świat pochłonął ogień, popiół i zmienił się w morze dymu. Moi drodzy, wszystko, o czym dziś mówimy, ale i też informacje, jakie ogólnie podajemy wam w filmach, możemy znaleźć w książkach. To one są naszą bazą do tworzenia wszelkich treści. Te, przyznam, często posiadają ceny z kosmosu, więc lubię czasem sięgnąć po używkę w rozsądnej cenie. No i tutaj mam dla was świetną polecajkę od sponsora dzisiejszego materiału, czyli Swappee. Bo jeśli macie na półce książki, komiksy, planszówki, gry, Lego, puzzle albo filmy, czyli nie tylko książki, ale o nie głównie w sumie mi najbardziej chodzi, które tylko zbierają kurz, no to musicie sprawdzić Swappee. To apka na iOS i Androida. Troszeczkę jak Vinted, tylko że bardziej dla osób z naszymi zainteresowaniami. Możecie tam sprzedawać rzeczy, ale najfajniejsze jest to, że można się tam po prostu wymieniać. Przedmiot za przedmiot, z dopłatą albo bez, w zależności od wartości. Wszystko idzie przez bezpieczne płatności Stripe. Kasa czeka w depozycie do potwierdzenia odbioru, a wysyłkę ogarniacie od razu w apce przez InPost, Orlen Paczkę albo DPD z etykietą i śledzeniem, żeby było wiadomo, co gdzie aktualnie się znajduje. Dodawanie ofert jest mega szybkie. Skanujecie kod EAN albo ISBN i aplikacja sama uzupełnia dane. Jest też tryb Match, czyli przeglądanie ofert przez swajpowanie, czyli przesuwanie w lewo albo w prawo, w zależności od tego, co was interesuje, co jest mega wygodne. Jest też czat, oceny użytkowników i oczywiście ochrona kupującego, gdyby paczka nie doszła albo było coś z nią nie tak, albo po drugiej stronie, gdyby z płatnością było coś nie tak. I co najważniejsze dla was, z kodem GOTRI25 dostajecie 25 zł na start do waszego portfela. Wystarczy, że wpiszecie go w aplikacji, w zakładce profil, później w płatności i macie taką funkcję jak dodaj kod promocyjny. Link do Swappee macie oczywiście w opisie, a ja serdecznie wam ją polecam. Może kiedyś ktoś z was kupi tam coś ode mnie, albo ja kupię od was. Późniejsze smoki Targaryenów rodziły się już na smoczej skale albo na samym kontynencie Westeros. Vhagar i Meraxes były potężne, ale należały do epoki po ucieczce z Valerii. Balerion był inny. Przybył z Valerii wraz z Aenarem Targaryenem, człowiekiem, który uwierzył w prorocze sny swojej córki Daenys i przeniósł rodzinę na odległą smoczą skałę, zanim nadeszła katastrofa. To właśnie od tej decyzji zaczyna się prawdziwa historia Baleriona. Targaryenowie nie byli w Valyrii najpotężniejszym rodem smoczych lordów. W porównaniu z wielkimi rodami Wolnego Miasta zajmowali raczej drugorzędne miejsce. Mieli jednak coś, czego zabrakło wszystkim potężniejszym rodom. Daenys, zapamiętana później jako marzycielka, miała ujrzeć w wizji zniszczenie Valyrii. Jej ojciec Aenar sprzedał majątki w Valyrii i na ziemiach długiego lata. To obszar w Essos, który graniczy z Morzem Westchnień na północy i na zachodzie oraz dymiącym morzem na południu. Zabrał rodzinę, bogactwa, niewolników, księgi, relikwie oraz 5 smoków i osiadł na Smoczej Skale. W oczach innych Walerian mogło to wyglądać tak, iż Einar niczym tchórz uciekł z rodzinnych stron tylko dlatego, że przeraził go sen jego dziecka. 12 lat później Waleria przestała istnieć, a Targaryenowie zostali jedynym znanym rodem smoczych lordów, który przetrwał. Balerion był jednym z 5 smoków zabranych przez Einara. Nie wiemy, jak duży był w chwili przenosin, ani kto dosiadał go w najwcześniejszych latach. Niektóre materiały i interpretacje sugerują, że pierwszym jeźdźcą mogła być sama Daenys Marzycielka, ale w książkowym kanonie nie jest to przedstawione jako pewny fakt. Pewne jest natomiast, że z całej piątki waleriańskich smoków tylko Balerion dożył czasów Aegona Zdobywcy. Pozostałe 4 smoki zmarły wcześniej. Prawdopodobnie ze starości albo z przyczyn, których kroniki nie zachowały. W ten sposób Balerion stał się ostatnim stworzeniem w znanym świecie, które pamiętało Walyrię sprzed zagłady. Jego imię pochodziło od jednego z dawnych bóstw Walerii. To ważne, bo Targaryenowie nie nadawali najstarszym smokom przypadkowych imion. Aegon miał Baleriona, Visenya miała Vhagar, Rhaenys miała Meraxes. Wszystkie 3 imiona wiązały się z Walyrią i jej starymi bogami. Musimy też pamiętać, że Targaryenowie zostali odcięci od ojczyzny, a więc takie nazwy miały ogromne znaczenie, bo była to próba zachowania pamięci o tradycji poprzez przelanie jej na żywe, niemal boskie istoty. Były znakiem pamięci. Z wyglądu Balerion był dokładnie tym, czym można było określić coś mianem czarnego strachu. Jego łuski i skrzydła były czarne, a ogień również opisywano jako czarny, z czerwonymi wirami. W pełni sił jego płomień potrafił topić stal, kamień i przetapiać piasek w szkło. W opowieściach o smokach łatwo o przesadę, ale przy Balerionie nie musimy się o to martwić, bo jego czyny zostawiły namacalne ślady. Harrenhal jest tego najlepszym przykładem. W Dorne mówiono o piaskach stopionych od jego oddechu, a jego czaszka w Czerwonej Twierdzy była tak wielka, że nawet ludzie żyjący niemal 300 lecia po podboju próbowali z niej odczytać rozmiary bestii. Tyrion Lannister widział czaszkę Baleriona w piwnicach Czerwonej Twierdzy i opis ten, który słyszeliście na początku odcinka, dobrze pokazuje, jak smok działał na wyobraźnię ludzi, którzy nigdy nie widzieli go żywego. Największe czaszki należały do smoków Aegona i jego sióstr, ale spośród nich Balerion był najpotężniejszy. W Grze o Tron pojawia się stwierdzenie, że mógłby połknąć całego żubra albo nawet włochatego mamuta. To krótki cytat, ale wystarcza, by zrozumieć skalę. Balerion był latającą twierdzą. Jego szczęki mogły objąć zwierzę większe od byka. Zęby były tak długie jak miecze, a cień skrzydeł według podań potrafił przykrywać całe miasta. Zanim Aegon Targaryen ruszył na Westeros, Balerion miał już za sobą udział w wojnie po drugiej stronie Wąskiego Morza. Po zagładzie Walerii rozpoczął się okres zwany Stuleciem Krwi. Dawne kolonie Walerii próbowały przejąć rolę upadłego imperium, a szczególnie agresywnie działało Volantis, które uznawało się za najprawdziwszą córkę Walerii. Pentos i Tyrosz zwróciły się do Aegona z prośbą o pomoc przeciw Volantis. Aegon, wówczas jeszcze lord Smoczej Skały, wsiadł na Baleriona i poleciał na wschód. Nad Lys spalił flotę Volantyjczyków, pomagając zatrzymać ich ekspansję. To był pierwszy znany moment, w którym Aegon wykorzystał Baleriona jako narzędzie wojny na większą skalę. Można przypuszczać, że właśnie wtedy Aegon zobaczył, jak ogromną przewagę daje mu czarny strach. Flota, którą inne państwa musiałyby zwalczać okrętami, oblężeniami portów i miesiącami działań, dla Baleriona nie stanowiła wyzwania. Smok nie musiał przebijać się przez linię wroga, nie musiał czekać na pomyślny wiatr. Mógł spaść na okręty i zamienić je w płonące szczątki. Dla Egona musiała to być lekcja polityczna równie ważna jak i wojskowa. Pojedynczy smok, jeśli jest wystarczająco duży, może zmienić wszystko. Po powrocie uwaga Egona coraz wyraźniej kierowała się na zachód. Przez ponad 100 lat Targaryenowie żyli na smoczej skale i trzymali się raczej z boku wielkiej polityki Westeros. Utrzymywali kontakty z rodami Velaryonów i Keltigarów. Spoglądali na Siedem Królestw, ale nie próbowali nimi rządzić. W czasach Egona sytuacja się zmieniła. Westeros było podzielone między kilku królów, a konflikty między nimi trwały od pokoleń. Harren Czarny rządził Żelaznymi Wyspami i Dorzeczem. Argilac Durandon władał Krainami Burzy. Rich miało króla z rodu Gardnerów. Zachód należał do Lannisterów, północ do Starków, dolina do Arynów, a Dorne do Martellów. Egon nie miał liczebnie wielkiej armii, ale miał trzy smoki. A największy z nich należał bezpośrednio do niego. Podbój zaczął się od lądowania u ujścia Czarnego Nurtu, w miejscu, gdzie później powstała królewska przystań. Egon postawił swój drewnianoziemny pseudo-zamek zwany Egonfort. Stokworcowie i rozbiowie szybko ugięli kolano. Pierwszy poważniejszy opór stawili lordowie Darklyn z Duskendale i Muton ze Stawu Dziewic. Połączone siły próbowały zdusić najazd, zanim naprawdę się rozpocznie. Egon odpowiedział Balerionem. Obaj lordowie zginęli, a ich wojska zostały złamane. Był to dopiero początek, ale już wtedy stało się jasne, że zwykłe reguły wojny nie wystarczą przeciw komuś, kto może rozstrzygnąć bitwę atakiem z powietrza. Niedługo później Balerion pojawił się nad Okiem Boga, gdzie żelazni ludzie po zwycięstwie nad jęczącymi wierzbami z angielskiego Wailing Willows byli pewni własnej siły. Egon spalił ich na brzegu jeziora. Jednak prawdziwym momentem, który zbudował legendę Czarnego Strachu, było samo Harrenhal. Harren Czarny stworzył największą twierdzę w Westeros. Budowa trwała dziesiątki lat. Pochłonęła ogromne zasoby i życie niezliczonych ludzi. Zamek był wielki, a w oczach Harrena miał stanowić dowód jego absolutnej władzy nad całym Dorzeczem, a może nawet zapowiedź większych ambicji. Harren wierzył, że grube mury i potężne wieże obronią go przed każdym przeciwnikiem. W rozmowie z Egonem miał rzucić mu w twarz słowami: kamień nie płonie. To zdanie dobrze oddaje błędne myślenie Harrena. Myślał kategoriami ludzi, czyli tymi, które sam dobrze znał. Jednak smoki się w nie nie wpisywały. Egon nie próbował kruszyć bram, nie kazał ludziom wspinać się na mury. Nie czekał, aż obrońcom skończy się żywność. Gdy zapadł zmrok, wzbił się na Balerionie wysoko nad chmury, tak wysoko, że smok wyglądał jak mały punkt na tle księżyca. Potem opadł wewnątrz murów, tam gdzie Harren uważał się za bezpiecznego. Balerion zionął czarnym ogniem z czerwonymi smugami, a twierdza zaczęła płonąć od środka. W świecie lodu i ognia zniszczenie Harrenhal opisano bardzo szczegółowo. Kamień sam w sobie nie płonie, ale zamek nie składa się tylko z kamienia. Drewno, słoma, zapasy, liny, tkaniny, ludzie, konie i wszystko, co daje się zająć ogniem, zamieniło Harrenhal w ogromny piec. A gdy płomień był dostatecznie gorący, pękał i topił się także kamień. Rzeczni lordowie mieli później opowiadać, że wieże wyglądały jak pięć ogromnych świec, a po murach płynęły stróżki płynnego kamienia. To jeden z najmocniejszych obrazów całego podboju. Największa twierdza Westeros nie została zdobyta. Strawiły ją smocze płomienie. Harren i jego synowie zginęli tej samej nocy. Ród Chorów wygasł, a panowanie żelaznych ludzi nad Dorzeczem skończyło się w ogniu. Następnego dnia Egon przyjął hołd Edmyna Tallego i uczynił go najwyższym lordem Trydentu. Popioły Harrenhal jeszcze nie ostygły, gdy polityczna mapa Westeros zaczęła się zmieniać. Miecze poległych, stopione, połamane albo powyginane przez smoczy ogień zebrano i wysłano do Egonfortu. Później miały stać się częścią Żelaznego Tronu. Kolejnym wielkim sprawdzianem było Pole Ognia. Król Mern Gardner z Rich i król Loren Lannister z zachodu zebrali ogromną armię, znacznie większą od sił Egona. Ich wojska miały przewagę liczebną, lepsze zaplecze i wielu doświadczonych rycerzy. Na polu bitwy Targaryenowie zaczęli się cofać. Przez chwilę wyglądało na to, że inwazja może zostać zatrzymana. Wtedy do walki weszły trzy smoki: Balerion, Vhagar i Meraxes. Był to jedyny raz podczas podboju, gdy Aegon i jego siostry użyli wszystkich trzech smoków jednocześnie na polu bitwy. Nazwa Pole Ognia nie była w żadnym wypadku ozdobnie wymyślona, bo dojrzałe zboża zapaliły się od smoczego ognia, a płomienie ogarnęły ludzi, konie i wszystko, co się tam znajdowało. Około 4000 ludzi spłonęło, a wśród nich król Mern i jego synowie, co zakończyło panowanie rodu Gardnerów. Loren Lannister przeżył i zrozumiał, że dalszy opór nie ma sensu. Ugiął kolano, zachowując Casterly Rock i tytuł Lorda Zachodu. Rich przeszło pod władzę Tyrellów, dotychczasowych zarządców Wysogrodu. Jedna bitwa zmiotła jedną królewską dynastię. Obniżyła drugą do rangi wielkich lordów i dała Egonowi kontrolę nad dwoma najbogatszymi regionami kontynentu. Po polu ognia przyszła kolej na północ. Torrhen Stark przekroczył przesmyk z armią ludzi północy i stanął nad Tridentem. Jego przyrodni brat, Brandon Snow, miał zaproponować nocną próbę zabicia smoków, ale Torrhen nie zdecydował się na desperacki atak. Widział, co stało się z Harrenhal. Słyszał, co spotkało Gardnerów i Lannisterów. Po naradach ugiął kolano i przeszedł do historii jako król, który uklęknął. W tym przypadku Balerion nie musiał nikogo palić. Wystarczyło, że był tam obecny. To jedna z najważniejszych rzeczy w historii Baleriona. Jego siła polegała nie tylko na tym, co robił, ale też na tym, czego ludzie się bali, że może zrobić. Aegon dobrze to rozumiał. Po koronacji nie zamknął smoka na smoczej skale. Odbywał królewskie podróże po Westeros, odwiedzając krainy, które niedawno podbił i często zabierał ze sobą Baleriona. Dla nowych poddanych widok króla na czarnym strachu był niemalże czytelnym, politycznym komunikatem. Aegon mógł być umiarkowany, sprawiedliwy i zdolny do kompromisu, ale gdyby tylko zaszła taka potrzeba, użyłby bestii, która stopiła Harrenhal. Balerion wiąże się też nierozerwalnie z żelaznym tronem. Według tradycji tron powstał z mieczy pokonanych wrogów Aegona. Część z tych mieczy, jak już wiecie, pochodziła z Harrenhal, część z innych bitew podboju. Zostały stopione smoczym ogniem, a w tym procesie najważniejszy był Balerion. Symboliczne znaczenie jest proste, ale mocne. Tron Targaryenów był realnym śladem smoczego podboju. Każdy król, zasiadający później na tym niewygodnym i niebezpiecznym dla ciała tronie, siedział na broni ludzi pokonanych przez ogień. Nie wszystko jednak dało się rozwiązać Balerionem. Dorne okazało się dla Targaryenów zupełnie innym przeciwnikiem niż Harren, Gardnerowie czy Lannisterowie. Dornijczycy nie ustawili wielkiej armii w polu i nie czekali, aż smoki spalą ich razem z chorągwiami. Ukrywali ludzi, opuszczali zamki, przenosili siły, unikali rozstrzygającej wszystko bitwy i wracali, gdy smoki odlatywały. Balerion brał udział w wyprawach przeciw Dorn, palił twierdze i pustoszył ziemię w odwecie za opór. Po śmierci Rhaenys i Meraxesa nad Helhold, Aegon odpowiedział szczególnie brutalnie. W czasie gniewu smoka on i Visenya palili dornijskie zamki wielokrotnie, niemal wszędzie, poza Słoneczną Włócznią. Dorn mimo to nie ugięło kolana. Balerion mógł zamienić zamek w ruinę, ale nie mógł zmusić całego społeczeństwa do pozostania w miejscu i przyjęcia bitwy na zasadach Targaryenów. To ważny kontrast wobec Harrenhal. Tam jedna twierdza, jeden król i jedna noc wystarczyłyby zakończyć pewną epokę. W Dorn ogień zadawał straty, ale nie dawał trwałego zwycięstwa. Balerion był najpotężniejszą bronią Westeros, lecz nawet on miał ograniczenia. Jeśli przeciwnik odmawiał gry, według klasycznych reguł wojny. Po śmierci Aegona Balerion nie odszedł razem z jego epoką. Przeciwnie, stał się narzędziem kolejnego, znacznie bardziej brutalnego władcy. Maegor Targaryen, syn Aegona i Visenyi, długo pragnął dosiąść czarnego strachu. Nie związał się z żadnym innym smokiem, bo uważał, że żaden nie jest godny jego osoby poza Balerionem. Gdy Aegon zmarł, Maegor przejął smoka ojca. To bardzo wiele mówi o jego ambicji. Nie chciał po prostu smoka. Chciał tego smoka, który spalił Harrenhal, wygrał pole ognia i stopił miecze na żelazny tron. Za panowania Aenisa, starszego brata Maegora, królestwo zaczęło się chwiać. Aenys był łagodniejszy i mniej stanowczy od ojca, a Wiara w Siedmiu oraz część lordów zaczęły otwarcie sprzeciwiać się targaryńskim małżeństwom kazirodczym i poligamicznym. Gdy Jonos Arryn zbuntował się w Dolinie, Maegor poleciał na Balerionie, by stłumić bunt. Później, po skandalu związanym z własnym wielożeństwem, został wygnany do Pentos i zabrał Baleriona ze sobą. To pokazuje, że czarny strach był związany z Maegorem nie tylko jako broń, ale też jako osobisty fundament jego siły. Po śmierci Aenisa Maegor wrócił z największym smokiem świata. Przejął tron kosztem praw Aegona bez korony, syna Aenisa. Wkrótce doszło do jednej z nielicznych walk smoka ze smokiem przed tańcem smoków. Aegon bez korony dosiadał Quicksilvera, młodego smoka, który nie mógł się równać z Balerionem. Nad okiem boga Maegor i Balerion starli się z Aegonem i Quicksilverem. Wynik był przesądzony niemal od początku. Balerion zabił Quicksilvera, a Aegon zginął razem ze swoim smokiem. To wydarzenie miało duże znaczenie polityczne. Maegor nie tylko pokonał pretendenta, ale pokazał całemu Westeros, że nikt z rodu Targaryenów nie ma smoka zdolnego rzucić wyzwanie czarnemu strachowi. Najciemniejszy okres użycia Baleriona przypadał na wojnę Maegora z Wiarą. Maegor prowadził ją bez umiarkowania, bez cierpliwości i bez większej troski o to, ilu ludzi zginie. Balerion spalił Sept Pamięci, ważną siedzibę wojującej Wiary, wraz z setkami ludzi w środku. Maegor używał go również w bitwach przeciw synom wojownika i ubogim braciom, a także przeciw lordom wspierającym bunt. W krainach zachodu płonęły siedziby rodów Brum, Doget, Falwell i Lorch. Stare miasto stanęło przed groźbą ataku, ale otworzyło bramy po nagłej śmierci wielkiego Septona. W czasach Aegona Balerion był narzędziem stworzenia królestwa. W czasach Maegora stał się narzędziem strachu wewnątrz tego królestwa. To rozróżnienie jest ważne. Aegon używał Baleriona selektywnie, często po to, by jedno wielkie uderzenie zakończyło wojnę i pozwoliło przejść do budowania nowego porządku. Maegor używał go jako przedłużenia własnej agresji. Oczywiście podbój Aegona także był brutalny, ale u Maegora widać coś innego. Smocza potęga zaczęła służyć nie tylko zwycięstwom, lecz także terroryzowaniu własnych poddanych. Balerion nie zmienił swojej natury. Zmienił się tylko człowiek w siodle. Po śmierci Maegora Balerion wrócił na Smoczą Skałę. Panowanie Jaehaerysa I przyniosło uspokojenie po latach krwi. Jaehaerys był królem zdolnym, ostrożnym i znacznie bardziej polegającym na rozwiązaniach politycznych niż Maegor. W jego czasach Balerion pozostawał najpotężniejszym smokiem świata, ale nie był już używany w celach militarnych. To nie znaczy, że przestał być groźny. Gdy później pojawia się sprawa Arei Targaryen, sam Jaehaerys miał ostrzec małą radę, że Balerion to samowolna bestia, z którą nie wolno igrać. Sens tej uwagi okazał się bardzo praktyczny. Area Targaryen była córką Rhaeny Targaryen i Aegona bez korony. Jej życie od początku obciążała polityka, dziedziczenie i konflikty wewnątrz rodu. Pod koniec 54 roku po podboju dziewczyna weszła na dziedziniec Smoczej Skały i dosiadła Baleriona. To, że udało się jej wejść na grzbiet Czarnego Strachu, nie znaczyło jeszcze, że potrafiła nim kierować. Balerion był starym, potężnym smokiem z własną wolą. Area była młoda i niedoświadczona. Oboje zniknęli na ponad rok. Zaginięcie było tym bardziej niezwykłe, że Balerion był największym żyjącym smokiem na świecie, a takiego stworzenia nie da się łatwo przeoczyć, jeśli krąży nad Westeros. Jaehaerys wysyłał ludzi, by szukali Arei i smoka. Rhaegod Rhas, starszy nad Monetą, obiecywał nagrodę za informacje. Rhaena wyruszyła na Dreamfire ale nikt nie przyniósł wiarygodnych wieści. Septon Bard wyciągnął z tego wniosek, że Baleriona nie ma już w Westeros. Późniejsze wydarzenia sugerują, że miał rację. W 56 roku po podboju Balerion wrócił do królewskiej przystani. Zniżył się na dziedziniec Czerwonej Twierdzy z Erreą, ledwie trzymającą się jego grzbietu. Dziewczyna była w stanie strasznym i wkrótce zmarła. Opis jej choroby należy do najbardziej niepokojących fragmentów historii Targaryenów, ale nawet sam Balerion wrócił odmieniony. Na jego ciele widziano blizny i półzagojone rany. Najważniejsza była ogromna, poszarpana rana na lewym boku, długa na niemal 9 stóp, z której nadal ciekła gorąca, dymiąca krew. Coś zraniło Baleriona. To jedno z najbardziej znaczących zdań, jakie można wypowiedzieć o smokach w świecie Martina. Bard przypuszczał, że Erea nie zdołała narzucić smokowi swojej woli. Zamiast polecieć tam, gdzie chciała dziewczyna, Balerion miał wrócić do miejsca własnych narodzin, do Valyrii. Jeśli to prawda, czarny strach po ponad 100 latach wrócił do ruin świata, z którego uciekli Targaryenowie. To tłumaczyłoby brak jego obecności w Westeros i przerażający stan Erei. Nie wyjaśnia jednak to wszystkiego. Co mogło zranić Baleriona w Valyrii? Inny smok? Coś, co przetrwało zagładę? Jedna z istot, których natura nie została nigdy poznana? Martin nie daje tu żadnej prostej odpowiedzi. Właśnie dlatego ten fragment historii jest dla mnie tak fascynujący. Największy smok Targaryenów wraca z miejsca, którego ludzie boją się nawet dotykać myślą i nosi rany dowodzące, że istnieją rzeczy groźniejsze od niego. Po tym wydarzeniu Balerion został pierwszym smokiem umieszczonym w smoczej jamie w królewskiej przystani. To również ma znaczenie symboliczne. Smok, który kiedyś swobodnie latał z Valyrii na Smoczą Skałę, z Essos na Westeros, został zamknięty w wielkiej konstrukcji stworzonej po to, by lepiej kontrolować smoki. Smocza jama miała być praktyczna, ale w dłuższej perspektywie stała się też znakiem zmiany. Smoki zamknięte, ograniczone i hodowane pod dachem nie były już tym samym, czym były dawne bestie w Valyrii i wczesnych Targaryenów. Balerion starzał się. Smoki, jeśli mają pożywienie i wolność, mogą rosnąć przez całe życie, ale nawet one nie są wieczne. Z czasem czarny strach stał się ociężały, powolny i, jakby to powiedzieć, był niczym słoń w składzie porcelany. Nadal budził respekt, nadal był Balerionem, ale jego najlepsze lata minęły. Gdy księżniczka Alysa Targaryen chciała wybrać smoka, smoczy strażnicy odradzali jej próbę zdobycia Baleriona. Woleli skierować ją ku szybszemu smokowi, bo stary czarny strach nie był już odpowiednim wierzchowcem dla kogoś, kto pragnął lotu, prędkości i swobody. Ostatnim jeźdźcem Baleriona został książę Viserys Targaryen, późniejszy Viserys I. W 93 roku po podboju wszedł do smoczej jamy i związał się z największym smokiem w historii rodu. Dla młodego księcia musiało to mieć ogromne znaczenie. Dosiadł smoka Aegona Zdobywcy i Megora Okrutnego. Smoka, który widział Valyrię, spalił Harrenhal i kształtował Żelazny Tron. Jednak ten ostatni lot był cieniem dawnych czasów. Balerion ledwie wzbił się w powietrze. Viserys obleciał na nim królewską przystań 3 razy, ale później przyznał ojcu, że pierwotnie chciał polecieć na Smoczą Skałę. Zrezygnował, bo obawiał się, że smok nie ma już siły pokonać tej trasy. Balerion zmarł rok później, w 94 roku po podboju, za panowania Jaehaerysa I. Miał ponad 200 lat. Jego śmierć była końcem pewnej epoki, bardziej niż śmierć jakiegokolwiek innego smoka. Vhagar żyła jeszcze długo i odegrała ogromną rolę w Tańcu Smoków, ale Balerion był ostatnim smokiem z Valyrii. Wraz z nim zniknęło ostatnie żywe stworzenie, pamiętające wolne miasto przed zagładą. Od tej chwili Targaryenowie mieli już tylko smoki urodzone po ucieczce, w świecie coraz bardziej różniącym się od ich ojczyzny. Dziedzictwo Baleriona przetrwało w rzeczach, miejscach i pamięci. Jego czaszka wisiała w Czerwonej Twierdzy wraz z innymi smoczymi czaszkami Targaryenów. Za panowania Roberta Baratheona została usunięta z sali tronowej i przeniesiona do piwnic. To pozornie drobny gest, ale bardzo wymowny. Robert obalił dynastię smoków i nie chciałby ich szczątki nadal dominowały nad królewską przestrzenią. Zepchnięcie czaszek do podziemi było politycznym usunięciem Targaryenów z widoku. Ale kości nie przestały istnieć. Tyrion, Arya i inni mogli je zobaczyć w ciemnościach Czerwonej Twierdzy jako dowód dawnej potęgi, której nowy porządek nie potrafił całkiem wymazać. Daenerys, gdy jej własne smoki rosły, porównywała je do dawnych bestii. W Tańcu ze Smokami Daenerys mówi, że Aegon nigdy nie dosiadł Vhagar ani Meraxesa, a jego siostry nie jeździły na Balerionie. Pada tam ważna zasada. Nikt nigdy nie jeździł na dwóch smokach. To zdanie przypomina, że więź smoka i jeźdźca wykracza poza zwykłe posiadanie wierzchowca. Smok może mieć wielu jeźdźców w ciągu życia, bo żyje dłużej niż ludzie, ale człowiek nie zmienia smoków według upodobania. Aegon miał Baleriona. Maegor miał Baleriona, a Rhea zdołała go dosiąść, choć być może nigdy naprawdę nad nim nie zapanowała. Viserys był ostatni. Każda z tych więzi odsłania inny etap historii Targaryenów. Balerion jest też dobrą miarą upadku smoków. W jego czasach smok mógł być tak wielki, że król na jego grzbiecie zmieniał historię całych królestw. Późniejsze smoki, zwłaszcza te z końcowego okresu, były coraz mniejsze, słabsze i krócej żyły. W piwnicach Czerwonej Twierdzy czaszki ostatnich smoków Targaryenów były wielkości psich czaszek. Obok nich czaszka Baleriona wyglądała jak pozostałość innego świata. To nie był tylko większy egzemplarz tego samego gatunku. To był znak, że wraz z utratą Valyrii, wolności i dawnej wiedzy, Targaryenowie tracili również samą naturę swojej smoczej potęgi. Dlatego Balerion jest tak ważny dla całego legendarium Pieśni Lodu i Ognia. Nie dlatego, że był największy, choć był, nie dlatego, że jego ogień topił kamień. Jego znaczenie polega na tym, że w jednej istocie skupia się cała historia Targaryenów. Ucieczka z Valyrii, ocalenie rodu, podbój Westeros, powstanie Żelaznego Tronu, brutalność Maegora, tajemnica ruin Valyrii, starzenie się smoków i późniejsza pamięć po dynastii. Gdy patrzy się na Baleriona, widać nie tylko smoka. Widać sposób, w jaki Targaryenowie zdobyli władzę, jak ją utrzymywali, jak się jej bali i jak powoli tracili to, co czyniło ich wyjątkowymi.